tak specifically say,
gdybyśmy mieli powiedzieć nieco dokładniej, jak to się dzieje, to większość ludzi ma swoje cele. Jeśli twoim celem jest znalezienie bezpiecznej posady, to właśnie na to programujesz swój umysł. Masz cel, by być pracownikiem. A jeśli masz cel typu znajdę większy dom, lepszy samochód, basen i podobne rzeczy, nastawiasz swój umysł na bycie konsumentem. Kiedy wraz z Kim wzięliśmy ślub, chcieliśmy być pewni, że mamy takie same poglądy, wartości i cele. Naszym pierwszym celem nie był duży dom, jak to często bywa u małżeństw. Tym celem było dla nas zbudowanie biznesu. Dlatego przez jakiś czas nie mieliśmy gdzie mieszkać. To trwało jakieś 3 tygodnie. Właśnie wtedy pisałem książkę Kwadrat przepływu pieniędzy. Ludzie mówili, czemu się gdzieś nie zatrudnisz, bo nie szukam pracy. Skupiałem mój umysł, działania i serce na tym, by stworzyć własny biznes. Nie chciałem już nigdy więcej chodzić do pracy. Kiedy moja firma się rozrosła i miała 11 biur w różnych krajach świata, mogłem stać się rentierem. Zanim skończyłem 40 lat, byłem już poza wyścigiem szczurów. Skończyłem z nim. Naszym celem nie było kupienie sobie dużego domu. Tym celem było kupowanie 2 domów rocznie. Gdy razem z Kim zaczęliśmy wspólne życie, naszym głównym celem, w który wkładaliśmy wszystkie wysiłki, systemem, który wdrożyliśmy, było rozwijanie biznesu i nabywanie aktywów, domów, firm, akcji, obligacji. Ludzie myślą, że najważniejsza jest wartość netto tego, co się ma. Wartość netto nic nie znaczy. I tak w większości jest nieprawdziwa. Liczy się to, jaki się ma przepływ pieniądza. Kiedy wycenia się firmę, patrzy się przede wszystkim na jej przepływ pieniądza, a nie na jej wartość netto. Ja jeszcze patrzę na to, czy mogę poprawić przepływ pieniądza w danej firmie, bo jeśli mi się to uda, będę w stanie poprawić stan całej tej firmy. Wielu ludzi popełnia błąd, myśląc, że ich majątek netto to coś bardzo cennego. A ponieważ wiele ze swoich pasywów uważają za aktywa, ich wartość netto się nie liczy, bo jest bezwartościowa. Tak naprawdę liczy się to, jak długo mógłbyś się utrzymać, gdybyś dziś przestał pracować. Bogaty ojciec mówił, jeśli w wieku 40 lat nie będziesz mógł przestać pracować, bo będziesz miał rachunki do płacenia, to będzie znaczyło, że źle zarządzałeś swoimi pieniędzmi. Dojście do finansowej wolności powinno ci zająć nie więcej niż 20 lat. Wielu ludzi stara się zdobyć więcej pieniędzy, żeby kupić sobie kolejne zabawki, zamiast skupić się na kolumnie aktywów. Jestem finansowo wolny, dlatego że aktywa stały się celem, na jakim skupiłem swój umysł. Właśnie tego uczy gra Cashflow. Karze cię za szukanie większych pieniędzy, za kupowanie zabawek, a nagradza za inwestowanie. Ta gra ma trenować twój umysł, abyś myślał tak, jak osoba bogata. Jeśli to jest trudne i obce ci, to dlatego, że musisz zmienić swój sposób myślenia. Diane, czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego ta gra wielu ludziom sprawia trudności?
Grałam w nią z wieloma różnymi ludźmi i słyszałam uwagi, że trwa za długo albo nie rozumiem, po co mam to wiedzieć. Ale najbardziej uderza mnie stwierdzenie, ktoś inny to za mnie zrobi. Świetnym przykładem jest ktoś, kto uważa, że odnosi sukces w życiu, bo zarabia 100 tysięcy dolarów rocznie, pracując dla kogoś innego.
Albo zatrudniają sami siebie, a więc nie mogą przestać pracować, bo firma przestałaby działać.
Właśnie. To są na przykład profesjonaliści, to oni są własną firmą, a więc nie mają niczego, co można sprzedać czy upłynnić. Nie mają innych aktywów. Na zewnątrz wygląda to tak, że odnoszą spore sukcesy, ale spłacają raty za 2 samochody i za dom.
I jeszcze za prywatną szkołę dzieci?
Tak. Dzieci w prywatnej szkole, ortodonta i inne rachunki. Ci ludzie nie chcą się martwić tą grą, bo mają kogoś innego, kto ma się martwić o ich bilans finansowy. Ale z doświadczenia wiem, że tak naprawdę ten ktoś obserwuje tylko ich bilans finansowy po to, aby korzyść odniósł ktoś zupełnie inny. Doradców trzeba sobie wybierać bardzo ostrożnie. Trzeba zwracać uwagę na przykład na to, jakie doświadczenie ma ten ktoś. Jeśli radzi ci inwestować w nieruchomości, to czy sam ma jakieś nieruchomości? Po drugie, jakie są korzyści? Bardzo lubię twój przykład z bankierem, który radził ci kupować coraz większe domy. To mało znany fakt, ale na pewnym poziomie przychodów tracisz możliwość odliczania od podatku oprocentowania kredytu hipotecznego. Miałam wielu klientów, którzy nagle pod koniec roku zdali sobie z tego sprawę. Przez radę bankiera kupuj coraz większe domy, stracili możliwość odliczenia podatkowego.
I tu dochodzimy do trudnej kwestii. Kiedy bankier mówi ci, że twój dom stanowi twoje aktywa, to czy kłamie, czy mówi prawdę?
To są aktywa, ale jego aktywa.
Ale to nie są twoje aktywa. To nigdy nie są twoje aktywa, bo nawet jeśli spłacisz ten dom, wciąż płacisz za niego podatek od nieruchomości. To jest program, który zaszczepia nam się w głowie od najmłodszych lat. Znajdź stabilną pracę, kup duży dom. A potem im ciężej pracujesz, tym większe płacisz podatki, ponieważ twoje podatki rosną. Bankier ci radzi, kup większy dom, będziesz miał odliczenia podatkowe. Właśnie ten program budzi mój sprzeciw, ponieważ wydaje się on sensowny 90% ludności i właśnie te 90% ma kłopoty finansowe. Ci ludzie przyjmują rady od kogoś, kto jedzie na tym samym wózku. Tak naprawdę spotkałem w życiu niewielu bogatych pracowników banku i bogatych księgowych czy nauczycieli. Oni wszyscy funkcjonują w oparciu o tę radę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, od czasów ery przemysłowej. Mamy XXI wiek, czas jednej z największych przemian gospodarczych w historii. Mają miejsce rzeczy dotąd niespotykane. Jak mówi Dylan, lepiej zacznij pływać, bo na dno pójdziesz jak kamień. Ludzie liczący na swoje plany emerytalne, nie wiem, czy są świadomi tego, że może ich zmieść kolejne załamanie się rynku, które jest już lekko opóźnione, bo zwykle przychodzi co 75 lat, a ostatnie mieliśmy w latach 30. Taka jest historia gospodarki. Zwykle jeśli ktoś ma 75 lat, to znaczy, że przeżył dwie fale recesji i jedno załamanie się rynku. Pokolenie moich rodziców, które przeżyło II wojnę światową, doświadczyło prawdziwego kryzysu i nauczyło się oszczędzać, ale moje pokolenie powojennego wyżu nigdy nie widziało naprawdę załamanego rynku. Podróżuję po świecie, ostatnio do Indonezji, Chin, Malezji, Japonii i takie załamanie się rynku, jakie miało miejsce w Azji, może zdarzyć się też u nas. Ludzie mi mówią, ale tu jest Ameryka. Tak, problem w tym, że rząd tak bardzo miesza aktywa z pasywami, że nasza pozycja jest dosyć niepewna. Może to się nie stanie, ale równie dobrze może się stać.
Właśnie. Poruszyłeś ważny aspekt, że zmiany nadchodzą. Najważniejsze pytanie do słuchacza brzmi, jak na nie zareagujesz? Jeśli cię to cieszy, bo widzisz problem, który możesz rozwiązać, to możesz wzbogacić się bardziej, niż sobie wyobrażasz, w trakcie zachodzących zmian.
Dziękuję, że o tym wspomniałaś, bo ja nie mówię o wzlotach i upadkach. Mówię o upadku rynku i zbijaniu na tym majątku. Wielu ludzi nie rozumie, że bogaci jeszcze bardziej się bogacą właśnie w momentach gospodarczego załamania, a potem wypływają na fali kolejnej koniunktury. Ludzie, którzy nie mają umiejętności finansowych, niestety zbyt późno dołączają, kiedy najlepsze kawałki są już zebrane z rynku i tracą wszystkie pieniądze. Te pieniądze przemieszczają się od tych, którzy nie mają umiejętności finansowych, do tych, którzy je mają. Właśnie dlatego rok 87, kiedy załamała się giełda, był dla mnie najlepszym rokiem. Wszyscy wokoło narzekali, a pieniądze, które tracili, przemieszczały się do ludzi takich jak ja, którzy wykształcili w sobie finansową inteligencję. Właśnie tego uczy gra Cashflow. Ona ma cię przygotować na to, co nadejdzie, abyś umiał wykorzystywać problemy, zamiast szukać na wszystko odpowiedzi.
Właśnie. Tu pojawia się też podobna sprawa związana z umiejętnościami. Znam ludzi, którzy słysząc, że powinni się uczyć, myślą, muszę zdobyć wykształcenie księgowego. To niewłaściwa odpowiedź. Bardziej potrzebna ci jest finansowa inteligencja, będąca częścią twojej emocjonalnej inteligencji, czyli coś, co ma się w sobie. Tego się nie uczy z książki. Są potrzebne pewne umiejętności, podstawowe umiejętności, których uczy właśnie cashflow. Trzeba się nauczyć, jak rozwiązywać problemy.
Tak, to jest gra przeznaczona głównie dla tych, którzy chcą zostać inwestorami z grupy A. Jeśli chcesz szukać tylko gotowych odpowiedzi, ta gra będzie dla ciebie długa, nudna i nieciekawa. Sama gra nie trwa długo. Długo może trwać zrozumienie jej. Znam wysoko postawionego urzędnika bankowego, który grał przez 6 godzin i nie wydostał się z wyścigu szczurów. Powiedział mi wtedy, to jest okropna gra, zbyt powolna, za długa, nudna. Powiedziałem mu dziękuję i odszedłem. Trzeba pamiętać, że bankowcy są w większości pracownikami etatowymi, nie inwestorami. Cashflow jest przeznaczona dla ludzi, którzy chcą zostać właścicielami biznesu lub inwestorami. Myślę, że w ciągu najbliższych 50 lat wszyscy i tak będziemy musieli nimi zostać. Pomysł, że wystarczy pracować na bezpiecznym etacie i liczyć, że państwo zapewni nam emeryturę, jest przestarzały.
Poruszyliście tu fascynujące wątki, jeśli chodzi o uczenie się. Skoro chcę się nauczyć czegoś nowego, jak mam zmienić moje zwyczaje, jak zmienić moje zachowania. Dokonałam wyboru, chcę to zrobić, a jednak okazuje się, że wciąż działam według tych samych starych wzorców myślowych. Wciąż robię to samo. Grając w Cashflow, odkryłam, że jeśli gram z ludźmi odnoszącymi sukcesy, zmieniając współgraczy, mogę też zmienić moje strategie.
Kiedy patrzę na świat, czasami trudno mi dostrzec jego codzienne realia, bo moi znajomi mają dużo pieniędzy, nie martwią się o rachunki, mają za co posłać dzieci do szkół, cieszą się, gdy gospodarka idzie w górę, ale jeszcze bardziej, że może pójść w dół. Oni nie szukają bezpieczeństwa, szukają szczęścia i przyjemności. Dla mnie cash flow, czyli przepływ pieniądza, nie jest grą, to moje życie i tylko tym się zajmuję.
Cash flow szuka się problemów, a dla mnie to jest zmiana sposobu myślenia. Kiedy mówię, będę szukała problemu i patrzę, w jaki sposób jest rozgrywana gra, będę szukała trudnych transakcji, bo tam znajdę jakieś problemy. To mnie prowadzi do kwestii tego, jak zmienić moje odczucia na temat tych transakcji. Oczywiście mogę się ich bać, ale odkrywam, że praktyka tu pomaga. Im więcej gram w tę grę, tym bardziej przyswajam sobie strategie, które stosuję. Gdy grałam za pierwszym razem, zupełnie mi nie wyszło. Przez 3 godziny nie udało mi się wyjść z wyścigu szczurów. Za drugim razem wyszłam z niego w niecałe 1,5 godziny. To było bardzo zaskakujące, bo nie umiałam wskazać, co zrobiłam inaczej. To była podświadoma decyzja. Byłam zaskoczona. Kiedy włączyłam w to lewą półkulę, czyli moje zdolności logicznego analizowania, znikła cała zabawa, jaką miałam w czasie gry. Od tamtej chwili już wiem, że zachodzi tu podświadomy proces.
Bo jak wiemy z psychologii nauczania, uczenie się to nieświadomy proces.
Tak, to jest nieświadomy proces. A jeśli spróbujemy podnieść go na poziom świadomości, proces uczenia może zostać zatrzymany. A więc mam inteligencję, która wykracza poza to, co wydaje mi się, że wiem. Wbrew temu, co nam się wydaje, jako istoty ludzkie możemy wytrenować swój umysł tak, aby dostrzegał to, czego nasze oczy nie widzą.
Dobrze powiedziane, bo życiowe okazje pojawiają się przez cały czas, tyle że twój umysł nie został nauczony, by je dostrzegać, bo twoje oczy ich nie widzą. To, co dostrzegasz, znajduje się właściwie w twoim umyśle. Twoje zestawienie finansowe i bilansowe, systemy komunikowania się, podatki, to są rzeczy, których oczy nie widzą. Właśnie dlatego ludzie, którzy patrzą, są czasem kompletnie ślepi, jeśli chodzi o pieniądze, a one leżą tuż przed tobą cały czas. Celem gry Cash Flow jest to, byś grając odpowiednią ilość razy wyćwiczył swój umysł po pierwsze do tego, by myślał inaczej, szukał innych celów i zaczął analizować to, czego oczy nie widzą, bo możliwości jest bardzo wiele. Zadziwia mnie to, co ludzie mówią, nie mam pieniędzy, nie stać mnie na to, co mam kupić. Nie wyśmiewam się, ale nasze umysły zostały tak nauczone, że mamy iść do szkoły, mieć dobre stopnie, znaleźć dobrą, bezpieczną pracę w dobrej firmie, a rząd się o nas zatroszczy. No i tego właśnie szukamy, jeśli jesteśmy zaprogramowani w ten sposób. Cash Flow ma na celu przeprogramować nas, byśmy dostrzegali różne możliwości i przyjemności, które pojawiają się przed nami, a nie tylko bali się, że coś stracimy.
Mówisz tu o głębokiej zmianie w naszej świadomości. To już poziom głębokości porównywalny z tym, że kiedy rozglądam się dookoła, widzę, iż świat jest płaski. Ale mój umysł, moja wiedza mówią mi co innego, ponieważ miałam okazję zobaczyć Ziemię z perspektywy astronauty w kosmosie.
To się nazywa inna perspektywa.
Tak, dostrzegamy inną perspektywę i cash flow pozwala tak spojrzeć. Nasz umysł może postrzegać z innej perspektywy te wszystkie transakcje i zauważyć, jak ich jest wiele.
Dosłownie miliony. Diane, wspominałaś o tym, że wielu ludzi uważa, iż ta gra trwa za długo, a ja widziałem, jak młoda kobieta po 20 minutach wydostała się z wyścigu szczurów. W Cashflow gra się na 2 torach. Jest wyścig szczurów, do którego jest przygotowywana większość ludzi i jest szybki tor, na którym działają wytrawni kapitaliści. Aby dostać się na szybki tor, musisz zmienić perspektywę patrzenia i myśleć inaczej. Widziałem, jak ta młoda kobieta zrobiła to w 3 ruchach. Jeżeli za pierwszym razem zajmie ci to 6 godzin, sprawdź, czy za drugim nie zejdziesz do 2. W końcu, jeśli uda ci się wydostać z wyścigu szczurów 3 razy z rzędu w niecałą godzinę, to znaczy, że twój umysł zmienił się już na dobre i że myślisz w inny sposób. To ci gwarantuję. Ale jeśli zagrasz tylko raz i stwierdzisz, że gra jest nudna, nie rozumiesz tych słów, albo jak klienci Diane powiesz, niech mój księgowy to za mnie zrobi, to znaczy, że podjąłeś decyzję, by należeć do inwestorów grupy B albo C, którzy mówią, to nie mój problem, nie będę się tym zajmował. Gra Cashflow jest przeznaczona dla ludzi, którzy chcą zostać inwestorami albo chcą lepiej zarządzać przepływem swoich pieniędzy. Nieważne, ile pieniędzy zarabiasz, ważne, jak zarządzasz ich przepływem. Dopiero to decyduje, czy jesteś biedny, czy bogaty. Mam znajomego, który w wieku 35 lat dysponował majątkiem 400 milionów dolarów, a mając lat 40 całkowicie zbankrutował. Nie umiał ustalić, ile właściwie zarabia. Wielu ludzi błędnie uważa, że najważniejsze jest to, ile się zarabia, albo że najpierw trzeba mieć pieniądze, aby później zarabiać. Nie. Fundamentem wszystkiego jest zarządzanie przepływem pieniężnym, odróżnianie aktywów od pasywów. Co na to powiesz, Diane?
Jeśli mówimy o zarządzaniu pieniędzmi, to myślę, że po pierwsze trzeba wiedzieć, jak je liczyć. Nie mówię ludziom, że mają się nauczyć księgować debet i kredyt oraz innych technicznych spraw, jakimi zajmują się księgowi, tylko aby umieli spojrzeć na zestawienie i stwierdzić, o, tu mam problem. Gdy się tego nauczysz, możesz się przyjrzeć wynikom finansowym firmy i stwierdzić, to jest dobry zakup, bo potrafię usunąć ten problem.
O właśnie. Ja nie patrzę na liczby, tylko na to, skąd płynie gotówka. Czy ktoś ci codziennie opróżnia portfel, bo uważasz, że twoja łódź należy do aktywów? Jeśli tak, to lepiej od razu zmień sposób patrzenia na aktywa i pasywa. Dla większości ludzi problemem nie jest kwota pieniędzy, jaką zarabiają, tylko to, w którą stronę te pieniądze przepływają. Czy wypływają po prostu przez kolumnę rozchodów, czy powracają do twojej kieszeni. To jest bardzo proste. Po to powstała gra Cashflow, aby ludzie przejęli kontrolę nad swoimi finansami. Bo jeśli tego nie zrobimy, to zamiast nabywać aktywa, przez całe życie będziemy ciężko pracować dla innych, dla banku, dla rządu. Będziemy zdziwieni, że pracujemy coraz więcej i nie idziemy naprzód. Wszystko zaczyna się od fundamentalnej zmiany w naszych głowach. Czego szukasz? Jakie masz cele? Gdybyś dziś przestał pracować, ile dni mógłbyś przeżyć? To nasze aktywa decydują o tym, czy pracujemy, czy nie. I to jest chwyt, o którym chcę ludziom powiedzieć. Od momentu, gdy osiągnąłem wystarczający przychód ze wszystkich moich inwestycji, domów pod wynajem i tak dalej, zacząłem się bogacić, bo miałem coraz więcej czasu, by analizować różne okazje. Właśnie dlatego bogaci stają się jeszcze bogatsi. Ich aktywa dają im czas, aby mogli robić to, co naprawdę chcą. Kiedy ktoś mnie pyta, co robię dla przyjemności, odpowiadam, że wszystko jest przyjemnością. Poszukiwanie transakcji, gra w golfa, podróżowanie. Wszystko, co robimy przez całe dnie, ale wszystko zaczyna się od podstaw zarządzania przepływem pieniądza. Zgodzisz się z tym?
Absolutnie tak. Ja też bardzo lubię tę koncepcję przyjemności. W grze Cashflow mamy dwa różne tory, na których możemy być. Z wyścigu szczurów wychodzi się, kiedy nasz przychód pasywny przekracza nasze koszty. Innymi słowy, pieniądze pracują dla ciebie i są w stanie pokryć wszystkie twoje koszty. Nadchodzi moment, w którym to się zaczyna. Nagle pojawia się ta niesamowita wolność.
Widziałaś to u niektórych swoich klientów.
Sama to przeżyłam. Wtedy nagle życie staje się prawdziwą przyjemnością, bo możesz szukać transakcji i jeśli zdecyduję, że chcę mieć 6 miesięcy wolnego, to mogę sobie zrobić 6 miesięcy wolnego. Nie muszę się tym martwić.
Czy jest tak, że potrzebujesz coraz mniej pieniędzy? Ludzie mówią, że aby zarabiać pieniądze, trzeba najpierw je mieć. To nieprawda. Aby zarabiać pieniądze, trzeba mieć doświadczenie, wiedzę. A kiedy brakuje ci wiedzy i doświadczenia, to potrzeba bardzo dużo pieniędzy i pojawia się duże ryzyko. Im więcej masz wiedzy, doświadczenia, tym mniej potrzeba pieniędzy i tym mniejsze ryzyko. Dlatego bogaci stają się jeszcze bogatsi. Ale jeśli zostałeś zaprogramowany i nie możesz się pozbyć strachu przed utratą pieniędzy, albo mówisz, zrobię to sam, zatrudnię sam siebie i będę swoim szefem. Za ciężką pracę zarobię dużo pieniędzy i je wydam. Wtedy nigdy nie doświadczysz wolności. Możesz mieć poczucie bezpieczeństwa, jakieś elementy bezpieczeństwa, ale nigdy wolności, jaką mogą ci dać pieniądze. Dlatego pierwsza zasada, jakiej nauczył mnie bogaty ojciec, brzmi: bogaci nie pracują za pieniądze. Musisz się nauczyć, jak to zrobić, aby pieniądze pracowały dla ciebie. Właśnie dlatego buduję biznesy, a w tych biznesach inwestuję w aktywa.
Skoro wspomniałeś ludzi, którzy chcą kontynuować swoją ciężką pracę, wciąż mam przed oczami obraz człowieka, który biega w kieracie. Czuje się bezpieczniej, będąc w tym wyścigu. Ale jeśli się zatrzyma, zostanie wyrzucony na zewnątrz. Co się stanie, jeżeli stracisz pracę, bo zredukują twoje stanowisko albo będziesz miał wypadek? Co się wtedy stanie?
Gdybyśmy mogli teraz podsumować to wszystko po kolei, Diane, gdybyś miała podać dwie wskazówki naszym słuchaczom, jakie by one były?
Myślę, że pierwsza to dobrze dobieraj sobie doradców, ale pamiętaj, że ciężar decyzji zawsze spoczywa na tobie. Ktoś inny nie może ci mówić, co masz robić, sam musisz to wiedzieć.
Jeśli mógłbym dodać coś takiego. Kiedy na początku przeprowadzałem wywiad z Diane, gdyż miała mi doradzać w sprawach podatkowych, zajmować się sprawami, na których ja się nie znam, największe wrażenie zrobiło na mnie to, że ona jest nie tylko doradcą podatkowym, ale sama też inwestuje. Z zawodu jest doradcą, ale pilnuje też swojego biznesu i ma bardzo wiele aktywów poza firmą doradczą, która jest jej miejscem pracy. Gdy to dostrzegłem, zrozumiałem, że nadajemy na tej samej fali. To samo dotyczy agentów nieruchomości. Są dobrzy i słabi. Kiedy wybieram takiego agenta, sprawdzam, czy jest także inwestorem, bo większość z nich to tylko sprzedawcy. Tak samo z planistami finansowymi. Większość z nich, z całym szacunkiem, ale sprzedaje ubezpieczenia. To jest potrzebne, trzeba też znać strategie podatkowe, ale musimy uważać, od kogo przyjmujemy porady. Tak samo z bankowcami. Trzeba znaleźć sobie własnego bankowca, bo takiemu zwykłemu pracującemu po prostu w banku trudno zrozumieć, że ja nigdzie nie pracuję, nie mam pensji, nie płacę zbyt wielkich podatków. Takiej osobie trudno jest dostać pożyczkę na przykład, bo jak to, nie ma pensji, podatków, płaci mało? Dla mnie, jeśli ktoś nie ma stałej płacy i nie płaci wysokich podatków, postępuje bardzo mądrze, ale dla bankowca to jest całkowicie głupie. Muszę więc znaleźć takiego bankowca, dla którego to też będzie sensowne rozwiązanie, bo inaczej nie będziemy potrafili się porozumieć.
Zanim pójdziemy dalej, chciałabym jeszcze powiedzieć, że jesteś mądrzejszy niż ci się wydaje, mądrzejszy niż mówili ci nauczyciele. Jesteś niesamowitą maszynką do uczenia się. Twój umysł jest szalenie elastyczny, bo uczysz się przez cały czas. Możesz zdecydować, że będziesz się uczył w taki sposób, abyś dobrze się bawił, kiedy trafiasz na problemy.
Dziękuję. Moja rada jest taka. Często widzę, jak ludzie popełniają wielki błąd, mówiąc, rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same. Moje doświadczenie pokazuje co innego. Ważne jest, by robić to, co się lubi, ale muszę też wiedzieć, czego się mam nauczyć, nawet jeśli nie mam ochoty się tego uczyć. To jest klucz do inteligencji. Innymi słowy, nie mogę wynająć sobie trenera, żeby za mnie ćwiczył. To jest moje ciało, to ja muszę iść na salę gimnastyczną i ćwiczyć. Dla mnie definicja inteligencji to wiedzieć, czego muszę się nauczyć sam, a co mogę przerzucić na inne osoby, które wykonają to dla mnie. Są takie sprawy, których musisz się nauczyć. Wcale nie przepadałem za tym, co przynosiło mi największe pieniądze. Nie lubiłem zarządzania przepływem pieniędzy, systemów komunikowania się, podatków. Nie lubiłem wiedzy o produktach, lubiłem ekonomię i historię. Gdybym poszedł w tę stronę, byłbym świetnym wykładowcą, ale bez pieniędzy. Bogaty ojciec radził mi, abym wiedział, czego się muszę nauczyć, nawet jeśli nie będę chciał się tego uczyć. Dzięki opanowaniu wspomnianych dziedzin jestem dziś wolny, nie potrzebuję żadnych pieniędzy, mogę robić pieniądze, nie mając żadnych pieniędzy i nie ma dla mnie przedsięwzięcia zbyt dużego lub zbyt małego. Czy mam zbudować dom dwurodzinny czy Taj Mahal w Indiach? Powiem, że inteligencja polega na tym, aby wiedzieć, czego się musimy nauczyć, nawet jeśli nie mamy ochoty się tego uczyć. Jeśli tak postąpisz, wtedy to, co lubisz, stanie się bardziej efektywne. Będziesz w stanie dotrzeć do większej liczby ludzi, rozszerzyć swoją pasję, ale jeśli ta pasja ogranicza się do tego, co już wiesz, to będziesz co najwyżej pracował godzinami w swojej firmie. Będziesz pracował ciężko i zawsze miał problemy z finansami.
Oto najcenniejsza wskazówka dla inwestorów. Zainwestuj w siebie. To jest klucz. Mogłabym ci doradzić, żebyś kupił biurowiec w Phoenix, Houston czy gdziekolwiek, ale jutro rynek może się załamać. A jeśli zdobędziesz wiedzę, poświęcisz czas, energię i również pieniądze, aby przerobić właściwe lekcje, będziesz zawsze przygotowany na sukces, bez względu na to, co się stanie.
Wtrącę się, bo wielu ludzi uważa, że inwestowanie polega na tym, iż coś się kupuje, a to ostatnia rzecz, jakiej byśmy chcieli. Kupowanie jest na samym końcu. Tak samo wielu ludzi uważa, że golf polega na uderzaniu piłki, a jest przecież całe wielkie przygotowanie, zanim się uderzy w piłkę.
Chodzi nie tylko o inwestowanie w siebie, kształcenie siebie, ale trzeba być także gotowym na doświadczenie porażki i niepowodzenia. Tak jak dziecko, które uczy się chodzić. Nie chodzi od razu prawa, lewa, prawa, lewa. Chodzi raz lewą, raz prawą, no i co jakiś czas upada. Czy dziecko płacze i przestaje uczyć się chodzić? Nie. Czasami nawet się śmieje, bo ta zmiana postawy bywa czasami wewnętrznym bodźcem. Więc jeśli uda ci się zmienić sposób odczuwania porażek, jakie ci się przytrafiają podczas uczenia się, zmienisz ten strach w zabawę, to będziesz miał ogromną przewagę nad ludźmi, którzy po porażce przestają się uczyć.
That
Moja rada jest też taka, że jeśli chcesz być inwestorem grupy A, czy wyrwać się z wyścigu szczurów, to pierwszą umiejętnością do opanowania jest zarządzanie przepływem pieniędzy. Mówiliśmy o tym przy okazji gry Cashflow. Myślę, że Diane to popiera. Musisz umieć prowadzić notatki, musisz wiedzieć, na czym stoisz. Kiedy idziesz do lekarza i on ci mierzy ciśnienie, to uzyskujecie jakąś liczbę. Jeśli nie będziesz jej notował co roku, nie będziesz wiedział, czy twój stan zdrowia się pogarsza, czy polepsza. Problem w tym, że większość ludzi nigdy nie sprawdza swojej sytuacji finansowej. Czekają do samej śmierci, kiedy to nagle rozumieją, że przez całe życie mieli finansowego raka. Nagle widzą, że przychody mieli całkiem spore, ale też wielkie zadłużenie i do tego jeszcze wielkie koszty. Wszystkie te pieniądze pochłonęła kolumna rozchodów, a w kolumnie aktywów niczego nie ma. Aby wiedzieć, czy w danym momencie twoje finanse idą w górę czy w dół, potrzebna jest znajomość tego, czy wzrastają, czy maleją twoje przychody, rozchody, aktywa i pasywa, a więc w jaki sposób przepływa u ciebie pieniądz. Co miesiąc muszę sprawdzać, jaka jest moja finansowa sytuacja, czy aktywa wzrastają, czy maleją. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, nawet nie wiedzą, co to są aktywa i pasywa. A potem nagle się budzą, bank im mówi, że jest źle, albo nagle tracą pracę. Kiedyś staż pracy był argumentem za, a w epoce informacji należy do pasywów, bo tylko ten, kto ma najbardziej aktualne informacje, kto jest na bieżąco, dostaje pracę. Dlatego trzeba się kształcić. To jest absolutnie konieczne, szczególnie jeśli się nie ma bezpiecznej państwowej posady. Musisz śledzić swoją sytuację, wiedzieć, jakie są twoje aktywa. Moja wskazówka jest taka, że zanim ukończysz 45 lat, powinieneś mieć zgromadzone co najmniej $500,000, bo to znaczy, że za 20 lat, kiedy przejdziesz na emeryturę, przy zachowaniu tego samego kierunku, powinieneś mieć ponad milion. A jeżeli w wieku 45 lat nie masz tych 500 tysięcy, to przynajmniej masz jeszcze do wykorzystania 20 lat, o ile dożyjesz. Nasz wiek produkcyjny to okres od 25 do 65 roku życia, mniej więcej. Jeśli w wieku 45 lat nie masz tych pieniędzy w rękach, to znaczy, że nie masz ich jeszcze w głowie. W ciągu najbliższych 20 lat powinieneś mieć je w głowie, bo pieniądze najpierw pojawiają się w głowie, a dopiero potem w rękach. Jeśli nie masz ich w głowie, to nie będą się trzymały twoich rąk. Właśnie dlatego wielu bogatych ludzi bankrutuje dosyć szybko. Dlatego potrzebna jest diagnostyka. Zadaj sobie pytanie, czy mógłbym dziś wypisać czek na taką sumę, na $500,000? Jeśli nie, to na twoim miejscu przeanalizowałbym swój obecny sposób myślenia. Chodzi mi o myślenie, ale też o emocje. Słyszałem taką historię o Einsteinie z czasów, gdy pracował na Uniwersytecie Princeton. Jeden ze studentów zapytał go: panie profesorze, w przyszłym tygodniu mamy test końcowy, co na nim będzie? To samo, co było w ubiegłym tygodniu. Ale panie profesorze, odpowiadaliśmy już na te pytania. Tak, ale w tym tygodniu odpowiedzi są już inne. Podobnie dzieje się obecnie. Odpowiedzi się zmieniają i jeśli będziesz się trzymał starych przekonań z epoki ery przemysłowej i nie przyswoisz sobie tych z epoki informacyjnej, to obawiam się, że w wieku 65 lat będziesz starym człowiekiem myślącym, co się stało z moim życiem. Chorowałeś na finansowego raka, mimo iż fizycznie być może regularnie ćwiczyłeś na siłowni przez te lata. Taka jest moja rada. Musisz przestać być finansowym analfabetą i zacząć kontrolować finansową przyszłość. Zrób to tak szybko, jak się tylko da. A tym, którzy mają ponad 45 lat, przypominam, że pułkownik Sanders zaczął mając 66 lat. Więc kiedy jest najlepszy czas, by zacząć? Teraz, nieważne ile masz lat. Tu nie trzeba wiele, wystarczy skupić się na aktywach. Do tego nie trzeba wielkich pieniędzy, inteligencji ani wykształcenia, bo ja to w ten sposób zrobiłem. Ludzie próbują robić wielkie interesy, a to nie wielkie interesy, tylko małe wiele zmieniają.
A ja wyobrażam sobie, że za 10 lat zobaczymy ludzi, którzy będą w stanie postawić sobie cele bardzo podobne, jeśli chodzi o przepływ pieniędzy i zarządzanie nimi. Będziesz mówił o zwrocie z inwestycji, o transakcjach.
O analizie przepływu pieniędzy.
Ale przestaniesz mówić o wyścigu szczurów i kupowaniu łodzi za 17 tysięcy, chyba że twoje aktywa przyniosły taki dochód.
Moje aktywa kupują mi moje luksusy.
Twoje aktywa kupują ci luksusy. Cóż za stwierdzenie. To można sobie wyobrazić jako piramidę. Fundamentem jest znajomość finansowego alfabetu.
zarządzania pieniędzmi, inteligencja finansowa, tak.
Oraz umiejętność oceny, w jakim miejscu się znajdujesz, no i dokąd zmierzasz. Znane przypadki ludzi, którzy nagle wygrali na loterii miliony, a 3 lata później są bankrutami. Mieli problem, zanim wygrali te pieniądze. Same pieniądze nie rozwiązują problemów. To ludzie je rozwiązują.
Pieniądze łagodzą problemy. Ludzie, którzy słabo zarządzają swoimi pieniędzmi, czasami wpadają na pomysł, założę własną firmę i przenoszą do tej firmy swój brak umiejętności. Politycy robią to samo i źle kierują rządem. Dlatego stworzyłem tę grę planszową, aby pomóc ludziom stwierdzić, gdzie się znajdują, a potem wspomagać ich w drodze do realizacji finansowych marzeń. Do tego trzeba się uczyć, przejąć kontrolę i myśleć na wyższym poziomie niż ten, do którego nas przyuczono. W 1985 roku oboje z żoną nie mieliśmy gdzie mieszkać, a kilkanaście lat później jesteśmy multimilionerami. To wymaga zmiany w podejściu, odwagi, zmiany myślenia. Trzeba szukać nowych sposobów myślenia. Dlatego powstała gra Cashflow. Sugeruję, abyś nabył sobie tę grę i umówił się z 3-4 znajomymi, co pewnie będzie najtrudniejsze, bo wszyscy są tak bardzo zajęci pracą. Powiedz im, będziemy grać w tę grę raz w miesiącu. Jeśli naprawdę uczciwie będziecie w nią grali raz w miesiącu, przez rok, zauważycie, że wasza finansowa inteligencja się rozwinie. Sama gra z czasem staje się bardzo łatwa, coraz przyjemniejsza, bo wydostajesz się z wyścigu szczurów bardzo szybko. Potem wprowadzisz do niej innych znajomych, którzy nic nie wiedzą i będziesz grał razem z nimi, pokazując, jak wiele już wiesz. I to też jest przyjemność. W trakcie tego procesu całkiem bezpiecznego, bo to tylko gra, w końcu bardzo powoli zacznie się zmieniać całe twoje życie. To jest jak dokonywanie zwrotu wielkim statkiem, sterowanie Titanikiem, by ominął górę lodową. Bardzo powoli zaczynasz myśleć inaczej. To jest powolny proces, ale obiecuję ci jedno, jeśli będziesz to robił regularnie, efekty będą coraz szybsze. To tak jak z chodzeniem na siłownię. Przez pierwszy tydzień ból jest największy, ale po jakimś czasie, kiedy twoje ciało wygląda już trochę lepiej, zaczyna ci się to podobać i chcesz tam wrócić jak najszybciej. W końcu przestajesz przebywać wśród znajomych, którzy siedzą przed telewizorem i popijają piwo. Twoi nowi znajomi dobrze wyglądają, robią pompki i cieszą się dobrym zdrowiem. Tak samo jest z bogactwem. Zdrowie i bogactwo są do siebie podobne. Proces jest taki sam. Nie trwa długo, ale wymaga zmiany myślenia, decyzji i zaangażowania w szukaniu nowych celów, nowych sposobów myślenia. Prawdziwe źródło bogactwa nie znajduje się gdzieś poza tobą, tylko w tobie. Ostatnia sprawa. Gospodarka będzie się zmieniać, więc lepiej przygotuj się na te zmiany, bo właśnie w trakcie zmian, a nie w czasach stabilizacji, masz największe szanse, żeby stać się bogatym. Kiedy pojawiają się szczyty, załamania, a ty jesteś naprawdę dobrze przygotowany, zarobisz pieniądze bardzo szybko. Ale musisz się dobrze przygotować. Zdecyduj więc, do której z 3 grup chcesz należeć, którą drogą pójdziesz. Każda z tych dróg jest inna, wymaga poszukiwania innych informacji. To bardzo osobista decyzja. Jeśli wybierzesz drogę A, to gorąco polecam ci nabycie gry Cashflow, zainteresowanie nią jeszcze 3 osób i granie jak najczęściej. Jeśli chcesz czegoś bardziej zaawansowanego, wyższego lotu, to mamy kluby Cashflow, ludzi, którzy ci pomogą. Mamy cały program. Pieniądze to tylko emocje i myśli, nie mają nic wspólnego z materialnymi rzeczami. Nie są realne, to tylko emocje i myśli. Będziemy cię w tym wspierać, aby wyciągnąć cię z długów i pchnąć naprzód. Mamy też szkołę dla inwestorów, dla ludzi, którzy chcą latać naprawdę wysoko, ale na tym etapie trzymajmy się na razie tego poziomu. Wiele rzeczy trzeba zrobić, ale pierwszy krok to podjęcie decyzji, kim chcesz być, co robić i do czego dojść.
Dziś Robert, Anna Neven i doradca podatkowy Diane Kennedy omawiali lekcje, jakich udzielił Robertowi bogaty ojciec. Na zakończenie Robert powiedział: najpierw musisz podjąć decyzję o tym, kim chcesz być. Lektura książki Bogaty ojciec, biedny ojciec pomoże ci w postawieniu tego najważniejszego pierwszego kroku. A ponieważ powtarzanie odgrywa tak ważną rolę w procesie uczenia się, szczególnie kiedy zastępujesz stare nawyki nowym sposobem myślenia, z pewnością pomoże ci częste słuchanie tej kasety i czytanie książki Bogaty ojciec, biedny ojciec. Po przeczytaniu tej książki ludzie najczęściej pytają, od czego mam zacząć? Właśnie dlatego Robert stworzył grę Cashflow. Pomoże ci ona rozwinąć finansową inteligencję, która będzie ci potrzebna, by zdecydować, co chcesz robić i dokąd iść. Robert mówi, że bogaci mają pewną przewagę, bo uczą się o pieniądzach w domu, a nie w szkole. Jeśli chodzi o pieniądze, sytuacja nie jest do końca fair, bo oni zaczęli grać o wiele wcześniej niż inni. Cashflow ma wyrównać te różnice. Książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec znajdziesz w większych księgarniach. Możesz ją także zamówić przez stronę internetową www.bogatyojciec.pl. Tam też znajdziesz grę Cashflow. Zachęcamy również do odwiedzenia amerykańskiej witryny internetowej www.richdad.com. Zapewne znasz powiedzenie. Nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Twoja podróż do finansowej inteligencji i w końcu finansowej wolności rozpoczyna się od twojej decyzji.